studiu Tisa Żawrocka, Fundacja Gajusz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W tej chwili w mediach, w polityce, w naszym życiu codziennym wrze z powodu decyzji Trybunału. Mówimy oczywiście o niedopuszczeniu aborcji ze względu na wady płodu. Jak wygląda taka właśnie codzienność u was w Fundacji Gajusz, gdzie zajmujecie się i takimi dziećmi, które urodziły się z wadami, i rodzicami, kobietami, które decydują się na takie narodziny?
Przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że hospicjum perinatalne to jest sposób opieki nad kobietą, dzieckiem, całą rodziną i absolutnie nie zajmuje się dyskutowaniem, nie uczestniczy w żadnych awanturach, ponieważ naszym zadaniem jest zapewnienie pacjentkom możliwie dużego spokoju i komfortu, a wiadomo, że takie sytuacje, gdzie emocje wymykają się spod kontroli, na pewno tym moim pacjentkom nie służą. W związku z tym my zajmujemy się wyłącznie profesjonalnym, spokojnym pomaganiem. Robimy wszystko, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, żeby ona u nas znalazła takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju i przede wszystkim ja robię wszystko, moi specjaliści, żeby uwierzyła, że jest po prostu pod dobrą opieką prawdziwych profesjonalistów.
Czyli bez moralizowania, bez narzucania czegokolwiek i bez oceniania, tak?
Przede wszystkim bez oceniania, dlatego również my w ogóle się nie wypowiadamy. Przecież każdy coś z ludzi, którzy pracują w hospicjum perinatalnym, coś tam myśli na temat tego,
czym czuje,
się
tak.
I czuje. Natomiast my się w ogóle na ten temat nie wypowiadamy. My dla naszych pacjentek mamy być ideologicznie, światopoglądowo absolutnie przezroczyści. Ponieważ niezależnie, która kobieta, z jakimi poglądami, przeszłością, niepewnością do nas przyjdzie, ma wiedzieć tylko jedno, że to jest miejsce, w którym na nią czeka ktoś życzliwy, przygotowany do tego, żeby udzielić jej pomocy. Ja to zazwyczaj jeszcze herbata, melisa, ciasteczko i absolutnie ma się nie bać, że ktoś z nas ją oceni. Mm-hmm. A te kobiety bardzo, bardzo są czułe na tym punkcie. Tak jak ja z nimi rozmawiam, to nawet one same siebie oceniają. Mm-hmm. Źle albo dobrze. Często mają poczucie winy, może to przeze mnie to dziecko jest chore. Ja mówię nawet o takich myślach. One oczywiście nie są racjonalne. W związku z tym my mamy za zadanie po prostu się nią jak najlepiej zaopiekować i jak najbardziej uspokoić i przekonać, że no jakoś to będzie. Razem stworzymy plan. Ona będzie najważniejszą częścią tego planu. No i będziemy go po prostu krok po kroku realizować. Mamy zatrudnionych specjalistów, lekarza pediatrę, lekarza pediatrę neonatologa, psychoterapeutów z ogromnym doświadczeniem. Jeżeli kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej, to dysponujemy również pracownikiem socjalnym, a na wyraźne życzenie oczywiście może pojawić się ksiądz. No i staramy się jak najlepiej współpracować ze szpitalami. Natomiast to jest rzeczywiście taki, teraz jeszcze szczególnie w COVID-zie, dosyć trudny kawałek. I tutaj to nawet mówiąc ten trudny kawałek, mam na myśli
ta współpraca ze szpitalem,
całą Polskę.
Tak,
ale ja myślę, że ja mówię teraz tak ogólnie, nie mówię o żadnym konkretnym szpitalu. Mówię ogólnie o całej Polsce i nie ma to naprawdę związku z żadnymi orzeczeniami żadnych trybunałów, tylko z tym, że pewne rzeczy po prostu nie zostały zaplanowane, uwzględnione w przepisach i bywa w związku z tym pracownikom hospicjów perinatalnych w Polsce bardzo trudno zaopiekować się, szczególnie w tej ostatniej fazie ciąży, kobietą i jej rodziną.
Co tutaj jest taką przeszkodą? Co należałoby zmienić czy poprawić?
Takie przeszkody główne są dwie. Po pierwsze, czego ja w ogóle nie rozumiem. Naprawdę absolutną rzadkością jest to, że kobieta, u której pojawiła się taka niekorzystna diagnoza, nie dostaje skierowania do hospicjum perinatalnego, ani nawet informacji, że ono istnieje. Mniej więcej 90%, to są takie moje statystyki, oczywiście no nie policzyłam tego dokładnie, ale mniej więcej 90% pacjentek, które dzwonią do nas, dowiedziały się o tym, że mogą uzyskać pomoc poprzez Facebook. Regularnie dostaję wiadomości jako administrator. Oczywiście one nie wiedzą, że to ja. Czyli są tak zrozpaczone, że piszą do obcego, anonimowego jakiegoś admina. bo piszą: drogi adminie, ratuj. No jest to niedopuszczalne. Przecież jeżeli ktoś zachoruje na nerki, to dostaje skierowanie do nefrologa. No jak zwariuje, to jest kierowany do psychiatry. A jak taka kobieta dowiaduje się, że jej dziecko jest bardzo ciężko chore i prawdopodobnie jeszcze w ciąży, w czasie porodu albo wkrótce po porodzie to dzieciątko umrze, to nie dostaje skierowania. Dlaczego?
No właśnie, jakaś straszna luka. No
to po prostu powinno być uporządkowane jakimś przepisem. No ja nie jestem specjalistą, żeby powiedzieć, czy to jest rozporządzenie, czy coś innego, ale na pewno takiego zapisu brakuje. A następna rzecz, no to mam wrażenie, że wszystkie, z tego, ze sporej wiedzy, którą posiadam, że te hospicja perinatalne, które istnieją, są naprawdę przygotowane do niesienia pomocy pacjentkom. Zatrudniają dobrych specjalistów, zaangażowanych, są dyspozycyjni. Natomiast oni są w stanie doprowadzić tę pacjentkę, powiedzmy, do końca ciąży. Natomiast jakby te najważniejsze chwile, do których oni przygotowują mamę, tatę, to te wydarzenia już się rozegrają na terenie szpitala, prawda?
Mhm.
I tutaj, żeby to wszystko, co się zadziało w hospicjum perinatalnym, do czego ta pacjentka została przygotowana, to wszystko musi się jakoś spotkać.
No właśnie, to jest jakby łańcuch taki, tak, który jest przerwany w którymś momencie.
Mhm. Znaczy, nie mówię, że zawsze, ale niestety, bo stanowczo zbyt często. Czyli ta współpraca ze szpitalem też powinna być moim zdaniem w jakiś sposób uporządkowana jakimś, nie wiem, przepisem, procedurą, standardem, ale czymś, co jest po prostu obowiązkowe. Czyli to nie może być kwestia tego, czy jakiś szpital chce, czy nie chce. Po prostu ta współpraca powinna być, moim zdaniem, obowiązkowa. Jednym z elementów takich bardzo ważnych tej współpracy, to kiedy już ten poród zbliża się, jest konsylium. W tym konsylium biorą udział oczywiście pracownicy szpitala. Czyli lekarz, który będzie odbierał albo koordynował, czy decydował, tak, w sprawie porodu. Położna, pediatra, neonatolog, pielęgniarka naczelna, pracownicy hospicjum perinatalnego i oczywiście rodzice. No bo chodzi o to, żeby przede wszystkim wszyscy wiedzieli to samo. Tam są zapisane zarówno takie sprawy czysto organizacyjne, bardzo ważne, chociażby, czy uda się znaleźć w danym momencie w szpitalu pomieszczenie tak, żeby rodzina mogła być oddzielona od tych matek, które szczęśliwie urodziły zdrowe dzieci, bo to jest sytuacja niekomfortowa przecież dla obu stron.
Bardzo ważne.
No ja sobie tak wyobrażam, że taka mama, która właśnie urodziła zdrowe dziecko, jest najszczęśliwsza na świecie. Dla niej to też jest trudne patrzeć na kogoś, kto właśnie przeżywa swój największy dramat. Jest to również kwestia takiego jeszcze potwierdzenia raz, że rodzice rozumieją, że nie będzie stosowana uporczywa terapia, czyli że dziecko nie będzie ratowane. Jest to też bardzo ważny dokument, bo tam są wszystkie ważne ustalenia zapisane. Że taki dokument mama dostaje do ręki. Oczywiście podpisują się wszyscy uczestnicy konsylium pod tym dokumentem. Przecież może się tak zdarzyć, że mama, która nie mieszka w Łodzi, że wydarzy się coś niespodziewanego, na przykład krwotok. Wtedy ona trafi do najbliższego szpitala. I tam to konsylium, ten zapis z konsylium, te wnioski, te zalecenia również będą wiążące. I wtedy wszyscy będą wiedzieli, co robić.
A tak się nie dzieje. No właśnie. Czyli system jest niedoskonały. A jak w takim razie tak, nie wiem, krok po kroku, czy element po elemencie powinien funkcjonować, żeby można było powiedzieć, że ta kobieta w pełni jest zaopiekowana?
No ona wychodząc ze szpitala po postawieniu takiej niekorzystnej diagnozy powinna mieć w ręku skierowanie. Powinny się odbywać te konsylia, powinna być współpraca hospicjum ze szpitalem. No, Boże, jak mało.
Mhm.
A bez tego, to po prostu nie funkcjonuje należycie. Uważam też, że byłoby bardzo fajnie, gdyby odbywały się takie szkolenia i myślę, że tutaj większość hospicjów perinatalnych miałaby nawet możliwości przygotowania tych szkoleń dla personelu szpitala, czyli pierwsza taka rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, takie podstawy komunikacji z pacjentem, bo w tych emocjach jednak zdarzają się słowa, które nigdy nie powinny paść, a później pacjentki...
Mhm.
No i te dobre i te złe słowa wiemy, że będą pamiętały do końca swojego życia. I też te podstawy takiej wiedzy o opiece paliatywnej.
bo myślę, że to są bardzo trudne rozmowy, bo też można niechcący zrobić komuś nadzieję, bo myślę, że ludzie w takich sytuacjach chwytają się każdego fragmentu słowa.
Tak, ta komunikacja jest naprawdę bardzo, bardzo ważna, ale też takie właśnie nieocenianie, taka życzliwość. Mhm. Ja się spotkałam niestety z takimi sytuacjami, gdzie lekarz był przekonany, że pacjentka absolutnie miała obowiązek dokonać terminacji. To była bardzo młoda dziewczyna i ona mu się płacząc tłumaczyła, że ona wiedziała, że było trzeba, no ale po prostu no, nie mogła. I ja nie mogłam jakoś tego słuchać, a wtedy rzeczywiście zareagowałam, no bo ona miała prawo nie dotrzeć na tę terminację. I krzyczenie na nią, że jednak nie dotarła, nie do końca nawet, myślę, świadomie, jakieś emocje jej podpowiadały. Po prostu powiedziała, że ona nie wie dlaczego. Rozumie i mówił, że dziecko jest tak chore, że powinna. Ja teraz nie mówię absolutnie o żadnych swoich poglądach. Po prostu opisuję taką sytuację, w której przyszło mi uczestniczyć. No ale nie mogła. I naprawdę nie dostała wsparcia. Została oceniona, źle potraktowana. Były krzyki, były nieprawdziwe informacje, że skoro już nie dotarła, to teraz musi ratować to dziecko. To jest absolutnie nieprawda. No takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. No ja w ogóle myślę, że należałoby się skupić nie na tych wszystkich emocjach, nie na jakichś właśnie trudnych teraz sytuacjach medialnych, tylko na tym, że mają być profesjonaliści w szpitalu, w hospicjum, mają ze sobą współpracować i zapewniać tym pacjentkom maksimum komfortu i spokoju, no w takim momencie, kiedy no nie tak miało być, prawda?
No właśnie.
Podczas tego badania, kiedy ona się dowiaduje, że dziecko jest chore, to ona przecież przychodzi z taką myślą, że będzie wybierała imię, jak się dowie, jaka to jest płeć, myśli o marce wózka, kolorze, wybiera jakieś tam ciuszki i nagle okazuje się, że no tak
nie będzie.
Czego ona wtedy potrzebuje? Tak mówiąc, tak normalnie, no profesjonalistów wokół siebie, bezpieczeństwa i spokoju.
Mhm. Czy w twojej właśnie wieloletniej praktyce tak się zdarza czasami, że kobiety mimo tego, że wiedzą, że dziecko jest chore, to i tak chcą urodzić, dlatego że może, nie wiem, liczą na jakiś cud, albo że może jednak będzie inaczej, może ktoś się pomylił.
Znaczy ja mam wrażenie, że za każdym razem jest inaczej, że to jest bardzo różnie i że właściwie ja od 7 lat pracuję w hospicjum perinatalnym, że no to zależy od pacjentki, od sytuacji, od wady, którą stwierdzono u dziecka.
Mhm, no tak.
Powiem tak, gdzieś tam na dnie każdej tej matczynej duszy czai się ta nadzieja, że a może zdarzy się cud. Natomiast no, ja rozmawiając z nimi mówię, że człowiek na cud to jest zawsze gotowy. Naprawdę, nie, w ogóle się nie trzeba szykować. Natomiast ponieważ no, wszystko wskazuje na to, że dziecko jest bardzo poważnie chore i umrze wkrótce po porodzie, to warto się na ten scenariusz przygotować, nie wykluczając tego cudu. No bo spośród no, sporo ponad 100 pacjentek, które do nas trafiły, no przynajmniej 5 razy ta diagnoza się nie potwierdziła. A jedno dziecko nawet urodziło się całkiem zdrowe. Czyli no...
Dzieją się cuda.
No pomyłki pewnie to były, tak? Są też takie wady u dzieci, przy których jakby no, ta diagnostyka jeszcze przed narodzinami jest taka
nie do końca niedoskonała.
I zdarzają się niespodzianki. No z takich przykładów to są głównie wady kardiologiczne.
Mhm. Więc myślę, że zdarzają się pomyłki i...
Ale bardzo rzadko, to trzeba też powiedzieć.
No właśnie,
tak? Więc
tak.
Bardzo rzadko. Cuda również się zdarzają, jak to cuda, bardzo rzadko. No ale rozumiem też te mamy, które myślą, no tak, no ale ten Oskar miał żyć kilka dni, a ma kilka lat i dalej dzielnie walczy.
Z jednej strony mamy rodziców, którzy wiedzą, że dziecko umrze zaraz po porodzie, niedługo po porodzie. Ale mamy też takie sytuacje, że wiadomo, że dziecko urodzi się bardzo chore i będzie żyło z jakimiś wadami genetycznymi albo z jakimiś chorobami. I tutaj jak system powinien działać, żeby z kolei dawać wsparcie już takie, myślę, bardziej długofalowe?
To znaczy tutaj też jest taka dosyć spora luka, no bo hospicja, te, które my prowadzimy, zapewniają opiekę tym dzieciom, które są nieuleczalnie chore. Czyli wiadomo, że to dziecko i ta choroba nieuchronnie prowadzi do śmierci. Taka jest definicja. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest spora grupa dzieci, które wymagałyby organizacyjnie podobnej opieki do hospicjum, ale no, z innymi celami, no bo wiadomo, że to są dzieci, których stan będzie przez cały czas podobny, których stan zdrowia nie będzie się pogarszał, a będą wymagały takiej opieki. Tego rzeczywiście brakuje, czyli takiej długoterminowej opieki po prostu nad dzieckiem z poważną chorobą, niepełnosprawnością. To znaczy, ja myślę, ale proszę pamiętać, że no, to też nie jest jakby do końca mój kawałek, mm-hmm. bo rzeczywiście fundacja tym się nie zajmuje, to są tylko takie na ten moment luźne obserwacje, ale wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby istniały taki rodzaj opieki podobnej do hospicjum, czyli 24-godzinna opieka nad dzieckiem, które jest w domu. Ponieważ po pierwsze jest to dla budżetu najmniej obciążające. I również jest to najmniej obciążające dla całej rodziny, a przede wszystkim dla psychiki dziecka, które po prostu choruje, otoczone opieką mamy, taty, babci, dziadka w tym domu, nie wiem, są kwiatki, pies. I nie ma tego stresu, tak związanego z wizytami u lekarzy w szpitalach. Dałoby się zorganizować.
No właśnie, bo myślę, że w takich sytuacjach też jest potrzebna pomoc i wsparcie dla tej matki czy ojca, chociaż przeważnie to są matki.
Nie zawsze.
Nie.
Właśnie ja chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasze hospicja, to wielki szacunek dla ojców. Naprawdę bardzo często są.
Dają radę.
I dają radę. Oczywiście są inni, no inne mają zadania, też trochę inne emocje, inaczej to wszystko przeżywają, ale naprawdę mam ogromny szacunek. Głębiej czy bardziej szczegółowo, no to właśnie mogę się wypowiadać no, na te tematy, w których jakby ja uczestniczę na co dzień, tak? No tak jak teraz rozmawiamy o opiece paliatywnej. Natomiast jeżeli chodzi no, o te pozostałe kwestie, ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby sprawami trudnymi zajmowali się zawsze profesjonaliści.
Specjaliści.
Myślę, że są takie osoby, które wiedziałyby, jak skonstruować taki system wsparcia, żeby właśnie te przewlekle chore dzieci też, ich rodziny też otrzymały takie wsparcie, jak nasi pacjenci. Bo no, poza na ten moment niestety niewystarczającym finansowaniem i tutaj wielkie ukłony dla naszych kochanych darczyńców i podatników, no to poza tym rzeczywiście jest to dosyć dobrze, czy nawet bardzo dobrze zorganizowane, bo są i odpowiednie standardy i my zatrudniamy naprawdę wspaniałych specjalistów. Też dziękuję, że są z nami.
Tiso, ilu osobom możecie pomóc?
Jeśli teraz rozmawiam, bo fundacja naprawdę w tej chwili się bardzo rozrosła, ma różne obszary swoich działań, ale jeżeli rozmawiamy o hospicjach, czyli perinatalnym, stacjonarnym i domowym, to nie odmawiamy nikogo. Nie mamy kolejki oczekujących na ten moment. W hospicjum perinatalnym zazwyczaj i jednocześnie jest no, kilka osób pod opieką. Dzisiaj w hospicjum stacjonarnym mieszka 11 dzieci. W hospicjum domowym mamy prawie 40 pacjentów. I właśnie to hospicjum stacjonarne i domowe to też jest taki bardzo ważny temat w kontekście hospicjum perinatalnego, ponieważ to jest zaplecze. Bo nie wszystkie dzieci, które przychodzą na świat z nieuleczalnymi chorobami, umierają od razu po porodzie. I rodzina też dostaje tutaj taki wybór, czy zabierze dziecko pod opiekę hospicjum domowego do domu, czy się odważy, bo zdarza się, że po prostu się boją, że jeszcze nie będą potrafili się odpowiednio tym dzieckiem zaopiekować. Czy chcą trafić na jakiś czas do hospicjum stacjonarnego, nauczyć się opieki nad dzieckiem i wyjść pod opiekę hospicjum domowego, czy niekiedy nie czują się na siłach zaopiekować tak na co dzień swoim dzieckiem. I wtedy to dziecko może no, stać się księciem, księżniczką w naszym pałacu, bo tak nazywamy hospicjum stacjonarne. I oczywiście nawet jeżeli rodzice nie czują się na siłach, to my bardzo dbamy o ten kontakt z dzieckiem. Jeżeli są w trudnej sytuacji, to opłacamy przejazdy, pobyty w Łodzi, bo to są dzieci w hospicjum stacjonarnym, to są dzieci z całej Polski.
No właśnie tutaj tak sobie myślałam, to jest wszystko strasznie trudne i generalnie jest tak, że rodzice dają radę z waszą pomocą oczywiście?
Przeważnie tak.
Przeważnie tak.
Wtedy, kiedy sobie nie dają rady, to i my tego nigdy nie oceniamy, to okazuje się, że po prostu tych kryzysów jest więcej. Czasem jest to bieda, czasem choroba, czasem jest to samotny rodzic, który ma też inne dzieci. I naprawdę, kiedy rozmawiam z taką mamą, to ja wiem, że moim zadaniem jest po prostu pokazać jej, że zrobiła wszystko, co mogła. Naprawdę więcej się nie da. Bo myślę, że jak się pojawia taka ciężka choroba, to jeszcze właśnie poczucie winy no nie pomaga. Tak, bo ona ma być dobrą mamą też dla tych dzieci, które są w domu.
Pomyślałam sobie jeszcze, to już tak na koniec naszej rozmowy, o takim jednym elemencie, że no potem jeszcze pozostaje jakaś trauma po utracie dziecka. I kto pomaga uporać się z taką traumą? Czy tutaj też mamy...
Znaczy ta opieka to jest, zawsze jest kontynuowana tak długo, jak mama po stracie dziecka tego potrzebuje. Wtedy jest już to opieka specjalistów, psychologów. Natomiast no, jak to wygląda, to zależy od tego, ile mieliśmy czasu, żeby pacjentów przygotować. I to jest naprawdę kluczowe, czyli żeby od razu po postawieniu diagnozy pacjenci trafiali do hospicjum perinatalnego, bo wtedy przez te mniej więcej, tak mówię teraz tak średnio, przez te mniej więcej 20 tygodni jesteśmy w stanie mamę, tatę przygotować do tego, co ma się wydarzyć. Naprawdę to nie jest jakaś wielka filozofia. Czasem robię to nawet ja, kiedy mama sobie tego wyraźnie życzy. No na przykład jedna mama bardzo chciała, bo bała się wyglądu swojego dziecka. Wiedziała, że no, wady są bardzo liczne i bardzo, bardzo widoczne, żebyśmy sobie tak pooglądały w internecie. Razem. I ona się przygotowywała na to, że jej dziecko nie będzie bardzo ładne. I tak zawsze wracała do tej rozmowy. No właśnie, jak bardzo się tego boi. I w końcu ja powiedziałam do niej, no tutaj nie będę wymieniała imienia, a mówię, proszę pani, ale przecież to nie jest konkurs piękności. Wszystko będzie dobrze. To jest pani córeczka. No i później na konsylium ona powtórzyła, że ja tak powiedziałam i troszkę tam widziałam, że było trochę śmiechu z tego mojego określenia, ale ona to później pamiętała i powiedziała mi, że bardzo mi dziękuję za to określenie, bo sobie wtedy uświadomiła, że to nie było w ogóle takie najważniejsze. No, czy to dziecko jest ładne, czy nie?
No rzeczywiście, czasami tak niewiele potrzeba, żeby pokonać strach.
Tak, ale też trzeba nawet na tej sali porodowej wiedzieć, co zrobić. Ja tak czułam, że ona nie jest gotowa, żeby tak od razu spojrzeć na to dziecko, więc ja ją zabrałam, szybko ją ubrałam w body, zawinęłam w kocyk i oddałam w tym kocyku. I ja widziałam, jak ona ten kocyk sobie tak pomału odchylała w swoim tempie. I pamiętam też wtedy reakcję położnej, bardzo się wzruszyłam. Mówi, każdy poród tak powinien wyglądać, to zawsze powinno tak być, myśmy zawsze tak mówiły. Bardzo się wzruszyłam. Pamiętam też inną mamę, która też bała się wyglądu swojego dziecka. I wzięła go tak w ramiona i śpiewała kołysanki, te, które śpiewała też w ciąży. I w pewnym momencie jakoś się otrząsnęła, spojrzała na tego noworodka i mówi tak, ojej, synku, przepraszam cię, co ze mnie za matka, ja się bałam na ciebie spojrzeć, a ty jesteś taki piękny, a nie był. I nasza psycholog zawsze powtarza, no i to też wzrusza, że piękno jest wokół patrzącego.
No właśnie. Nic ująć, nic dodać. Tiso, bardzo dziękuję ci w takim razie za rozmowę. Gościliśmy dzisiaj Tisę Żawrocką z Fundacji Gajusz.
Dziękuję.